Bartku, założyłeś razem ze znajomymi Centrum Nowoczesnej Turystyki, Modern Tourism Center. Co to jest? O co wam chodzi?
Jest to fundacja, którą powołaliśmy właściwie teraz. No jest to wynik jakichś naszych osobistych również refleksji na temat tego, jak turystyka wyglądała, a jak może wyglądać. Nie chcieliśmy się zatrzymać na sferze zastanawiania się, tylko postanowiliśmy, że będziemy działać razem z Kubą Rybickim, organizatorem turystyki, fotografem, i Kasią Jadaluk, podcasterką, graficzką. Stwierdziliśmy, że założymy właśnie takie ciało, taką fundację, i poprzez aktywizm, czy też szeroko rozumiane działania online, ponieważ jesteśmy bardzo w online osadzeni, będziemy działać na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki oraz będziemy pomagać rozwijać się przedsiębiorcom turystycznym w duchu obecnych czasów.
Na stronie internetowej piszecie o tym, że działacie na rzecz balansu pomiędzy potrzebami ekonomicznymi a potrzebami środowiska. Naprawdę taki balans jest możliwy, bo jak ktoś chce zarobić, no to chce zarobić bardzo już teraz i jak najwięcej.
Myślę, że tak, ale uważam również, że z czasem to, czy jakieś miejsce jest rozwijane w sposób zrównoważony, stanie się coraz ważniejszym czynnikiem wyboru dla konsumentów i ludzie będą podejmować decyzje już nie tylko na podstawie tego, czy dane miejsce jest piękne, czy tam jest tanio, czy to z daleko, czy blisko, ale również na podstawie tego, czy jest jakaś też głębsza w tym filozofia. Ja mam nadzieję, że tak będzie, dlatego też to jest jeden z postulatów naszej fundacji, żeby pomagać również przedsiębiorcom rozumieć to, jak ten świat turystyki może wyglądać za 5 czy 10 lat i żeby już teraz zacząć iść tym tropem.
Czy to znaczy, że możemy spodziewać się nowych produktów, pomysłów turystycznych? Bo no, z jednej strony rozumiem, że jest taka potrzeba choćby, żeby zluzować być może ponowny ten tłok w niektórych ośrodkach, no ale też patrzę na to, że przecież są pewne miejsca, tak jakby słynne muzea, które chcemy odwiedzać, tak? Są miejsca, w których chcemy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, no bo jak to nie być w Wenecji, nie zrobić sobie zdjęcia na Placu Świętego tego Marka. Więc co oznacza tworzenie nowych produktów turystycznych?
Oczywiście, tutaj nie chcemy poprzez działania fundacji jakby zmieniać potrzeb ludzi, odwracać ich o 180 stopni, bo to też nie o to chodzi. Też nie uważam, że jest cokolwiek złego w tym, że ktoś sobie chce zrobić zdjęcie na Placu Świętego Marka. Wenecjanie mają takie powiedzenie, że Wenecja to jest piękne miasto i każdy powinien je zobaczyć choć raz w życiu, ale fakt, że wszyscy chcą to zrobić na raz, powoduje, że to jest żadne doświadczenie, więc też nie zawsze chodzi o to, żeby ludzi odstraszać, żeby gdzieś tam nie jechali, tylko żeby im może pomóc znaleźć lepszy moment, lepszy czas, lepszy sposób, żeby to miejsce odwiedzić. Na przykład jakbym się wybierał do Wenecji, to bym się wybrał gdzieś może w styczniu albo w drugiej połowie listopada. Pewnie pogoda będzie trochę gorsza, może będzie chłodniej, może będzie pochmurno, ale to i tak są dla mnie lepsze warunki do doświadczenia jakiegoś miejsca niż lipiec. Bezchmurne niebo, ale za to prawdziwe tłumy. Wracając do pytania, czyli na czym ma polegać tworzenie nowych produktów turystycznych, myślę, że tutaj bardzo dużo do zrobienia jest w sferze komunikacji, czyli jeżeli jakiś produkt turystyczny powstaje, na przykład szlak turystyczny albo jakieś nowe muzeum, to żeby pamiętać o zasadach zrównoważonego rozwoju, kiedy się o nim opowiada, kiedy się to miejsce promuje, żeby od samego początku dawać się ludziom znać i organizować się w taki sposób, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, jakie właśnie mamy w niektórych miejscach w Polsce, jak na przykład w Bieszczadach. Problemem jest też to, że rozwój infrastruktury nie nadąża za rozwojem popularności niektórych miejsc. To jest tak trochę jak z prawem w niektórych sferach w Polsce, że pojawia się car sharing, pojawiają się elektryczne hulajnogi, wszyscy chcą korzystać, to się staje bardzo popularne, a nie mamy jakichś odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby nam korzystać z tego w bezpieczny sposób. I bardzo podobnie jest z rozwojem turystyki w wielu regionach, że super, że ludzie chcą oglądać te miejsca, one są piękne, wiadomo dlaczego chcemy tam jeździć, ale tutaj nie do końca jesteśmy przygotowani na przyjęcie właśnie tak dużej liczby ludzi w danym miejscu.
Czy macie jakieś dobre przykłady zaobserwowane przez was, czy w Polsce, czy na świecie, dotyczące właśnie tego, jak zmienia się podejście choćby regionu do turysty i do tego, co można polecić, jednocześnie, żeby zachęcić do odwiedzin?
Bardzo fajnym przykładem kraju, tutaj nawet można podać przykład kraju, który zbudował wokół siebie marki, takiego miejsca bardzo odpowiedzialnego, które funkcjonuje w sposób zrównoważony, jest Kostaryka. Kostaryka jest krajem, który postawił przede wszystkim na ekoturystykę, na naturę i oni wspaniale mają zorganizowane parki narodowe, bardzo się w tej sferze rozwijają. Niedawno powstał 30. Park Narodowy w Kostaryce, więc oni przez speców od marketingu miejsc na całym świecie są właśnie postrzegani jako takie miejsce, gdzie te wszystkie kwestie związane z komunikacją, organizacji turystyki w parkach narodowych jest wzorem. Fajnym przykładem jest też Chile, gdzie na południu Chile, w Patagonii, ma powstać w ogóle jeden olbrzymi twór łączący tam kilkanaście czy kilkadziesiąt parków narodowych i ma być też takim miejscem, gdzie są wprowadzone zasady zrównoważonego rozwoju, że są agroturystyki, zajazdy, hotele, które właściwie nie pozostawiają żadnego śladu w środowisku. To są takie fajne dwa przykłady moim zdaniem. Co jeszcze?
A jak patrzysz na to, co dzieje się w Lublinie, w województwie lubelskim, a przecież głośno jest o tym, że przybywa w naszym mieście hoteli, bo jest takie zapotrzebowanie turystyczne, to widzisz, że potrafimy poradzić sobie i jednocześnie promować się jako region turystyczny i rzeczywiście dobrze traktować turystów? Jest to wszystko racjonalnie jakoś zorganizowane i rozłożone?
Mi się akurat bardzo podoba sposób, w jaki Lublin się promuje, jeżeli chodzi o turystykę, ponieważ Lublin ma na to jakiś konkretny pomysł. Lublin jest miastem, w którym odbywa się sporo bardzo charakterystycznych wydarzeń, właściwie unikatowych na skalę Polski, jak Noc Kultury, jak Karnawał Sztuk Mistrzów. Więc to jest taki dodatkowy atut Lublina, dodatkowa energia, która się wyzwala poprzez tą spójność. I to bardzo fajnie gra, to wyróżnia miasto na tle działań innych miast w Polsce. Tutaj chodzi nie tylko o to, że są wspaniałe zabytki, że Stare Miasto zostało wyremontowane, że mnóstwo kamienic zostało odnowionych, ale też właśnie pomysły, twórczy sposób myślenia ludzi, którzy tutaj działają. I to mi się bardzo podoba, jeżeli jest jakiś wyznaczony kierunek działań promocyjnych miasta, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli miasto konsekwentnie w tym kierunku idzie, to jest naprawdę bardzo fajnie.
A dla regionu z kolei ważne jest to, żebyśmy mieli wybór, żebyśmy nie musieli tylko jechać do jednego miasta, a kolejną atrakcję turystyczną znaleźć za 300 kilometrów.
To prawda. Jestem zwolennikiem takiego myślenia, że niekoniecznie powinniśmy jeździć tam, gdzie jeździ dużo innych osób, a wręcz przeciwnie, powinniśmy coraz częściej jeździć do takich miejsc, które w branży się określa second choice destinations, czyli jakby miejsc drugiego wyboru. Na przykład zamiast do Parku Narodowego pojechać do Parku Krajobrazowego, zamiast do Parku Krajobrazowego pojechać do jakiegoś rezerwatu, gdzie są ścieżki dydaktyczne. I to nam też daje pole do czynienia takich osobistych odkryć. Teraz poszukiwanie spokoju jest jedną z najważniejszych rzeczy, która nas motywuje do podróżowania. I ten właśnie spokój, odpoczynek na łonie przyrody możemy znaleźć w tych trochę mniej popularnych miejscach niż w tych najbardziej popularnych, bo tych najbardziej popularnych wszyscy już po prostu wiedzą, a jeżeli prawie każdy z nas już gdzieś wyjeżdża, no to wiadomo, że możemy tam spotkać raczej tłum niż spokój i odpoczynek.
Dlatego tak bardzo zaskoczyło mnie Pomorze Zachodnie, na którym byłam w tym roku podczas urlopu. Trudno nam było znaleźć fajne miejsce noclegowe. Myśleliśmy, że będzie tam taki tłum, skoro trudno znaleźć wolne łóżko tuż przed urlopem. Tymczasem okazało się, że tam po prostu jest mało miejsc takich stricte turystycznych, także jeśli chodzi o hotele, o karczmy, zajazdy, a jeśli chodzi o przestrzeń, w której można przebywać, no jest jej mnóstwo.
Tak, to prawda. I Polska jest naprawdę dużym krajem, jest chyba w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o wielkość w Europie. I my mamy miejsce do czynienia jakichś odkryć, do poszukiwania przestrzeni tej ciszy i spokoju. Ale można też podejść do tematu w ten sposób, żeby pojechać w jakieś popularne miejsce, ale po sezonie. Ja na przykład uwielbiam wyjeżdżać nad Bałtyk, ale poczynając od drugiego tygodnia września, kiedy jest już tam cicho, kiedy nie słychać dźwięku uderzeń w boksera, kiedy deptak nie jest zlany sosem mieszanym z kebaba, tylko można się skupić na przyrodzie, można sobie usiąść na wysokim klifie w ciszy i w spokoju, można sobie pokontemplować szum fal. To jest też bardzo fajne w odkrywaniu Polski. próbowanie dostrzegania jakichś atutów miejsc popularnych poza sezonem. Bałtyk jest naprawdę rewelacyjnym miejscem, jeżeli o to chodzi. Tak samo jak na przykład Suwalski Park Krajobrazowy. Jeżeli już tak na północ wywędrowaliśmy, też niesamowicie intrygujące miejsce, jeżeli chodzi o krajobraz, mnóstwo przestrzeni i pewnie podobnie jak na Pomorzu Zachodnim, aż dziwne, że tak mało agroturystyk, zajazdów i innych miejsc, w których można się zatrzymać.